Przepytanie.
A przypomnę, naszym gościem dziś w ostatniej godzinie popołudniowego programu jest dr Daniel Żarski, Polska Akademia Nauk w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie.
Kłaniamy się nisko w popołudniówce. Zajrzeliśmy do raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Raportu, który powstaje między innymi na podstawie badań chemicznego składu próbek ścieków z 82 miast w 18 krajach Unii Europejskiej. No i okazuje się, że coraz bardziej popularna w miastach Europy Wschodniej staje się kokaina. W Krakowie między innymi całkiem sporo znaleziono resztek kokainy w wodzie, a my zastanawiamy się, jak to możliwe, że no coś, co kupowane jest w niewielkich ilościach, gdy trafia do wielkiej rzeki, to staje się no prawie niewidoczne z naszego punktu widzenia. Ale dlaczego te substancje chemiczne, które kojarzymy nie tylko z narkotykami, ale także z kosmetykami, z lekami, ze środkami antykoncepcyjnymi, utrzymują się w wodzie tak długo, na tyle silnie, że można je w ogóle wykryć?
Generalnie jest tak, że te substancje wszystkie chemiczne, które trafiają do wód i są, stanowią dla nas wielki problem, dla środowiska naturalnego przede wszystkim, są to tak zwane substancje ksenobiotyczne, czyli są to substancje, które są wytworzone w sposób sztuczny, a one naturalnie w naturze nie występują. I teraz biorąc pod uwagę, w zależności od tego, jaka to jest substancja, to ona jest najczęściej produkowana i projektowana w taki sposób, ażeby trwała w środowisku jak najdłużej, żeby ona nie uległa biodegradacji w trakcie przechowywania, transportu. No, nie mam tutaj dosyć odpowiedniej wiedzy, jak to wygląda z narkotykami w zasadzie. Niemniej jednak no podejrzewam, że też tego samego procesu są, tego samego typu praktyki są stosowane. No i niestety te substancje się utrzymują długo. Są to sztuczne substancje, które mają bardzo długi okres półtrwania w środowisku.
A które z tych związków chemicznych, które zauważają specjaliści, no już nie tylko ci, którzy zajmują się monitoringiem przepływu narkotyków, ale także innych niebezpiecznych substancji, mają największy wpływ na zwierzęta żyjące w wodzie?
No to może zaczniemy generalnie... Zacznijmy może od tej kokainy, bo to bardzo ciekawy wątek jest w ogóle. Okazuje się, że kokaina faktycznie jest takim jednym z większych problemów w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, gdzie spożywanie narkotyków jest również całkiem spore, mimo iż oczywiście w niewielkich ilościach. To był taki eksperyment na węgorzach, zresztą europejskich, przeprowadzony, że węgorze wyeksponowane na koncentrację kokainy normalnie spotykane w wodach.
Można, tak, z której resztki można spotkać w wodzie, tak.
Tak. To one wystarczyły, żeby na przykład węgorze, tutaj były zastosowane jako model, zachowywały się tak jak po narkotykach oraz niestety dochodziło do długotrwałych uszkodzeń, również mięśni, układu nerwowego i wielu różnych innych układów. W związku z tym tak naprawdę większość tych substancji, które trafiają do wód, one mają taki efekt, jaki mieć mają, czyli jakie jest ogólne założenie. Jest ich, zakłada się, że jest około 1500 ksenobiotyków, które trafiają do naszych wód. Jest to bardzo duża ilość. I tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład chociażby środki antykoncepcyjne, taki słynny etynyloestradiol, który jest jednym z najbardziej popularnych związków w środkach antykoncepcyjnych, jest bardzo silnym, biologicznie aktywnym składnikiem, który powoduje feminizację, czyli powoduje wpływ taki jak estrogeny na organizm. I jest to wpływ na różne organizmy, od bardzo drobnych bezkręgowców po ryby i no niestety ludzi również. Także to wszystko zależy od tego, jakie to są substancje. Weźmy też jeszcze pod uwagę, że mogą być to oczywiście substancje karcenogenne, czyli takie, które wywołują nowotwory. Tych również jest mnogość. Natomiast tak, bardzo ważne jest to, że najważniejszy jest czas ekspozycji na te substancje oraz oczywiście koncentracja, jaka jest w środowisku.
No tak, oczywiście.
Im mniej ich będzie w środowisku, Tak.
Tym zupełnie inna reakcja tych organizmów. Które z tych substancji właśnie, no to tu pewnie też wróci ta pańska odpowiedź sprzed sekundy, że to zależy od tego, jak dużo było substancji w wodzie, ale które z tych substancji, które z tych środków utrzymują się najdłużej w organizmach zwierząt, a z którymi radzą sobie, nie wiem, czy to jest dobre określenie, szybciej? Mhm.
Generalnie większość ksenobiotyków utrzymuje się do kilku dni w organizmie. Każdego organizmu, który jest w wodzie, od bezkręgowców po ryby. Natomiast problem polega na tym, że jest stała dostawa jak gdyby tych substancji.
No tak, cały napływ ciągły.
W związku z tym, tak, to jest taki po prostu, to jest taki obieg zamknięty, że narkotyki w tym przypadku mają taki napływ okresowy. Najczęściej największe stężenia narkotyków są właśnie przy okazji sobót rano, czyli po piątkowych imprezach, że tak się wyrażę, i oczywiście i niedzieli rano. I potem zanika ich ilość w wodach, w związku z tym, jeśli chodzi o narkotyki, to nie jest jeszcze aż tak duży problem, natomiast jest stały dopływ właśnie chociażby tych substancji związanych z lekami, ze środkami antykoncepcyjnymi, tudzież kosmetykami. Mm-hmm.
Gdy czytamy o zdrowiu, no, ryb na przykład, w odniesieniu do naszego zdrowia, bo to takie pytanie na końcu się zawsze pojawi, co z naszym samopoczuciem, często dowiadujemy się, że ryby zawierają rtęć czy ołów. Kilka lat temu szwedzka agencja do spraw żywności ostrzegała przed spożywaniem sfermentowanych bałtyckich śledzi, to taki szwedzki przysmak, wykryto w nich dioksyny. Agencja podawała, że substancje te mogą mieć wpływ na układ odpornościowy, na układ nerwowy, a także zdolności rozrodcze. No i dioksyny powstają, tu podkreślali naukowcy, w wyniku skażenia przemysłowego z kolei. Czy te substancje wpływają na nasze zdrowie w następstwie spożycia złowionych ryb, na przykład w rzece, czy to też zależy od stężenia i do jakiegoś stężenia nam w ogóle nie szkodzą?
Oczywiście są pewne stężenia, nazwijmy to dopuszczalne, albo o bardzo niskiej szkodliwości. Niemniej jednak przez wiele lat sądzono, że to nie ma żadnego wpływu, że głównie te wszystkie substancje akumulują się w tkankach miąższowych, czyli na przykład w wątrobie, w nerce, coś, czego my od ryb nie spożywamy. Niestety już wiadomo, że również w mięśniach się akumulują w niewielkich ilościach i oczywiście wszystko zależy od tego, jak dużo ryb jemy, z jakiego środowiska. Czyli im gorszej jakości mamy środowisko, im jest bardziej zanieczyszczona woda, tym niestety ten negatywny wpływ na nas, na konsumentów, będzie również większy. Także no niestety tutaj nie mam dobrej informacji. Wszystkie te złe rzeczy, które trafiają do wody, również trafiają do ryb, również trafiają do mięśni i niestety trafiają również do naszego
organizmu. Do nas po prostu. Tak, tak. I tu z kolei pojawia się pytanie, z którym też i nasi słuchacze zastanawiają się, co zrobić. Czy bezpieczniejsze jest spożywanie tych, które są hodowane w sztucznym środowisku, ryb hodowlanych, czy tych żyjących w naturalnych wodach? Często się przecież mówi, no tak, te naturalnie hodowane ryby są najzdrowsze. To ich powinniśmy szukać na półce.
Tutaj odniosę się jednak do tego, że niestety te ryby z wód otwartych są różnej jakości. I w zależności z jakiego środowiska zostały odrobione. Jeśli chodzi o ryby hodowlane, to tutaj zdecydowanie jestem w stanie polecić spożywanie ryb wyhodowanych w naszych hodowlach, zwłaszcza jak najlepiej, jak są to lokalne hodowle, żeby ryba była jak najświeższa, ponieważ ośrodki hodowlane monitorują stan jakości wody. Starają się i robią wszystko, ażeby jakość wody, która jest używana do hodowli, była jak najwyższej jakości. W związku z tym zdecydowanie, jeśli już wybierać ryby od niewiadomego pochodzenia, to lepiej jednak wybierać mimo wszystko ryby hodowlane. Ja zdecydowanie polecam.
Na swój talerz zaprosiłby pan raczej te wyhodowane. Panie doktorze, a porozmawiajmy o organizmach, o rybach, no właśnie, czy o rybach, czy o innych organizmach, które są najlepszymi, no tu też w cudzysłów wrzućmy to słowo, testerami stanu środowiska naturalnego. Ich pojawienie się zwiastuje problemy, albo ich brak informuje nas, że coś ze środowiskiem dzieje się niedobrego.
Generalnie jest cały zestaw różnego rodzaju organizmów, które są bioindykatorami zanieczyszczenia środowiska. Jeśli chodzi o ksenobiotyki, jeśli chodzi o na przykład takie substancje, jak po środkach antykoncepcyjnych czy narkotyków, bardzo często są używane drobne skorupiaki, tak zwane kiełże, jest ich kilka gatunków, również sama ich obecność albo brak świadczy sporo o środowisku. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o długotrwały efekt, to najlepszymi organizmami do badań są ryby. Ponieważ ryby w środowisku wodnym są na samym szczycie łańcucha pokarmowego i akumulują tych związków jak najwięcej. Mhm. Oczywiście w tym przypadku mówimy o długotrwałym efekcie, czyli że jeśli coś się stało w rybie, to nie stało się wczoraj. Jeśli coś znajdziemy, przepraszam, w rybie, to ta substancja nie trafiła wczoraj, tak, tylko prawdopodobnie jakiś czas temu. Ale że mamy w większości przypadków stały dopływ niewielkiej ilości, to w tym momencie również u ryb jesteśmy w stanie stwierdzić trochę tego więcej. Mhm. Także to też jest taki temat troszkę skomplikowany. Niemniej jednak...
Rozumiem, ale czy możemy mówić o jakimś konkretnym gatunku ryb, czy ryby w ogóle są dobrymi indykatorami?
Oczywiście jeśli chodzi o skład gatunkowy, są one dobrymi bioindykatorami, jeśli chodzi o jakość środowiska w ogóle. Mhm. Ale jeśli mówimy już o zanieczyszczeniu konkretnymi jakimiś substancjami, to najlepszymi, w cudzysłowie oczywiście, są ryby drapieżne, które są już całkowicie na szczycie piramidy pokarmowej, tak jak chociażby szczupaki, które akumulują najwięcej różnych związków. Mhm. Przykładowo już blisko 10 lat temu prowadziliśmy takie badania nad rozrodczością szczupaka z kilku jezior okolicznych w okolicach Olsztyna i się okazało, że one miały bardzo mocno uwstecznione gonady. Oczywiście czynnika tego, co spowodowało, nie byliśmy w stanie już znaleźć. Niemniej jednak na tej podstawie mogliśmy wysnuć hipotezę, która prawdopodobnie jest bliska prawdy, że działał długotrwale jakiś czynnik antropogeniczny, prawdopodobnie jakieś zanieczyszczenie, które spowodowało bardzo mocne uwstecznienie zdolności rozrodczej wielu populacji szczupaka. Także tutaj jednak drapieżniki niestety są bardzo często pożądane przez wędkarzy, przez konsumentów, ale niestety akumulują najwięcej i są największym nosicielem różnego rodzaju związków.
O ile te związki się tam w ogóle pojawiają, ale tych badań jest coraz więcej. Tak jest. A wracając do badań, tym razem czeskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, spożycie, a właściwie wydalanie narkotyków wpływa na ekosystemy, o czym informowaliśmy, bo w ściekach lądują pozostałości po zażytych narkotykach wydalane z moczem, o czym wspominaliśmy. Ale to też ważne podkreślenia. Oczyszczalnie nie są w stanie tego wszystkiego odfiltrować. Dostają się one właśnie dlatego do rzek, do różnych zbiorników, działając na żywe organizmy. Panie doktorze, ja wiem, że to nie jest do końca może pańska działka, jeśli chodzi o zainteresowanie naukowe, ale czy może nam pan odpowiedzieć na pytanie, choć częściowo już pan mówił, że to są substancje po prostu dosyć trwałe, dlatego trudno je usunąć ze środowiska, ale dlaczego tak trudno jest je odfiltrować? No bo nam się wydaje, że oczyszczalnia ścieków oczyszcza wodę zanieczyszczoną i wypuszcza do rzeki tylko tę czystą.
Tak jest. Generalnie oczyszczalnie są nastawione na usuwanie ładunku biogenu, czyli są zaprojektowane w taki sposób, żeby usuwać to, co jest, co od nas normalnie z gospodarstw domowych wypływa. Natomiast nie są zaprojektowane do tego, żeby usuwać substancje biologicznie czynne, takie jak ksenobiotyki, jak narkotyki na przykład, czy właśnie środki antykoncepcyjne, których retencja, bo to jest tak, żeby usunąć takie ksenobiotyki z wody, potrzebne są cztery czynniki. Czas, temperatura, dostępność tlenu i rodzaj organizmu, które mogą te substancje zneutralizować. Mhm. Niestety, składowo, na podstawie zwykłego estradiolu, który dostaje się normalnie, wydalany jest z organizmu ludzkiego, trafia do oczyszczalni ścieków, to on jest usuwany w ciągu kilku dni w zwykłym procesie oczyszczania. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę etynyloestradiol, czyli ten, który jest używany do produkcji środków antykoncepcyjnych, jego usuwanie w takich normalnych warunkach może trwać nawet kilkanaście dni. Mhm. W związku z tym to jest problem. Ponadto niektóre substancje, takie jak na przykład narkotyki, wymagają specjalnych organizmów, specjalnych mikroorganizmów. Nierzadko niektóre substancje wymagają specjalnie genetycznie modyfikowanych organizmów, żeby mogły być usuwane efektywnie. Dlatego też te substancje się akumulują w tych osadach, zarówno w oczyszczalniach ścieków, jak i poza nimi. I no niestety nie jesteśmy w stanie ich oczyszczać, by trzeba było budować naprawdę prawdopodobnie ogromne instalacje do oczyszczania, gdzie ta woda byłaby przetrzymywana przez bardzo długi okres czasu w jakichś specjalnych warunkach.
Rozumiem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Daniel Żarski, dr Daniel Żarski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie był razem z nami. Dziękujemy za wizytę zdalną, co prawda, ale jednak w popołudniowym programie Radia Nowy Świat.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.